Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Tradycyjnie zapraszam na spotkanie z supermocną, a dziś bohaterką programu jest Joanna Janowicz, prezes Konstrukta Plus oraz prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zaprosiłam panią też w związku z ostatnią nominacją do 50 kobiet Forbesa. 10 kobiet nominowanych w kategorii biznes. Jest wśród nich pani, obok takich nazwisk jak Magda Butrym, czyli projektantka, czy Dominika Kulczyk?
Powiem tak, kompletne zaskoczenie. Dowiedziałam się już o tej nominacji w momencie, kiedy się ukazał Forbes właśnie grudniowy.
Wcześniej nic? Nie miała pani żadnych przecieków?
Zupełnie nic. Tak naprawdę redaktorka z Forbesa zadzwoniła do mnie, poprosiła o wywiad, co też nie ukrywam, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Przyjechała do Poznania, porozmawiałyśmy, bardzo fajnie nam się rozmawiało. Kiedy to wydanie grudniowe się ukazało, to moja siostra wysłała mi screena i mówi: Anna, co to jest? Ja mówię: kompletnie nie wiem, co to jest. I powiem szczerze, nawet nie wiedziałam, że to jest 50. Teraz od pani się tego dowiedziałam.
50 z różnych kategorii,
tak, ale rozumiem.
W tym biznesie jest tylko 10.
Tylko 10.
No, z całego kraju, najważniejszych kobiet w danej dziedzinie.
No absolutnie, jakby będąc w takim towarzystwie, czuję się trochę nieśmielona, nie ukrywam. Aczkolwiek latem kiedyś, będąc w restauracji Strona, która jest w naszym domu książki, którą też jakby Strona też jest naszą restauracją, siedziałam przy takim długim stole, który uwielbiam. Nagle patrzę i wchodzi pani, taka osoba, powiedzmy sobie, nieco starsza ode mnie, i tak patrzy na mnie, podchodzi do mnie i tak spojrzałam, mówię: Matko Boska, Grażyna Kulczyk. Podeszła, przywitałyśmy się. Po krótkiej rozmowie powiedziała do mnie słowa, które były szalenie ważne, chociaż też chyba mocno onieśmielające wtedy. Podziękowała mi za to, że zrewitalizowaliśmy właśnie Dom Książki, że pomimo tego, jako kobieta w tym biznesie takim twardym, budowlanym, który nie jest prosty, to no, słowa takie uznania od takiej osoby, która właśnie też jest
zrobiła
autorem.
Zrobiła też stary browar, czyli no, też zmieniła dużą część Poznania.
No tak, ale to jest kompletnie nieporównywalne, dlatego ja się bardzo cieszę, że wszyscy to doceniają i poznaniacy w ogóle doceniają, bo tu już przejdę płynnie pewnie do tego Domu Książki. Dom Książki zawsze wywoływał emocje.
Zanim no zaczniemy właśnie już o szczegółach, no to ta nominacja do 50 kobiet w Forbesa i do tej 10 związanej z biznesem wynika przede wszystkim z tego, że w tym roku oddała pani jako prezes zrewitalizowany, kompletnie odnowiony, odmieniony Dom Książki. Dom Książki, czyli taki upiorek, który straszył to miasto od wielu lat.
Decyzja o zakupie była wspólna, bo podjęliśmy ją z Piotrem i zawsze wszystkie decyzje jakby w zakresie spółki podejmujemy razem, a ta ciężka praca, która została wykonana przez 24 miesiące, to jest zasługa całego zespołu. Ogromna ilość ludzi pracowała nad tym projektem i jakby poziom zaangażowania chyba przy żadnym projekcie nie był tak duży. To był też pierwszy projekt, który oddaliśmy do użytkowania, już taki wykończony pod klucz, czyli mieszkania wszystkie są wykończone. To pokazuje też poziom jakby szczegółowości tego, ile poświęciliśmy.
Ale mam wrażenie, że to jest jedna z najbardziej takich obserwowanych inwestycji w Poznaniu. Poznaniacy was podglądali, próbowali się dowiedzieć, zobaczyć, jak to będzie wyglądać przez te 24 miesiące. Rozgrzewaliście wyobraźnię poznaniaków i mam wrażenie, że chyba nikt się nie spodziewał tego, co oddacie.
Mieliśmy już kiedyś taką inwestycję, którą na pewno też słuchacze znają i pewnie ją też dostrzegają na mapie Poznania, to jest Żelazko. To była odbudowa budynku starego istniejącego. Wtedy też mieliśmy takie ogromne zaufanie poznaniaków w sumie, bo to też nie było łatwe zadanie. Ale jeżeli chodzi o Dom Książki, to jest to, co powiedziałam na początku, że Dom Książki zawsze wywoływał emocje. I nie zawsze dobre. I to było ogromne ryzyko, które podjęliśmy. Ja nie zapomnę aktu notarialnego, kiedy kupowaliśmy Dom Książki. Wracaliśmy z Piotrem z tej umowy i byliśmy trochę no, zmęczeni. I przechodziliśmy alejami Marcinkowskiego i stanęliśmy na wysokości hotelu Bazar. I podnieśliśmy głowy. Pojawił nam się ten Dom Książki, tak nam się trochę objawił. On był brudny wtedy, był tak naprawdę no, banerem reklamowym. Wyglądało to naprawdę okropnie. Tylko, że ja często w biznesie kieruję się intuicją. I spojrzałam na Piotra, spojrzałam na ten budynek i mówię: nie, no to się po prostu nie może nie udać, nie? To jest...
Czyli z takim pozytywnym
wiedziałam,
nastawieniem.
Tak. No ja generalnie jestem optymistką i to mi pewnie bardzo mocno pomaga, pomimo tego, że ten budynek naprawdę był w fatalnym stanie. Mieliśmy takie głosy, nawet w trakcie realizacji. organizacji, co nie ukrywam też bardzo bolało, nie? Że zrobimy tam patodeweloperkę, że to będą mieszkania, które nie będą mieszkaniami, po co my to robimy, że przecież lepiej go wyburzyć, że kiedyś przecież odbudowaliśmy żelazko, to dlaczego nie odbudujemy teraz kamienicy, która tam już kiedyś stała, tylko że nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że są pewne ograniczenia formalno-prawne i my sobie nie możemy przyjść do centrum miasta i powiedzieć, szanowna pani konserwator, tego budynku nie chcemy,
tak, wyburzmy ten wyburzymy,
go.
Tu tak, sobie ustawimy nowy.
Absolutnie przy każdej inwestycji, którą realizujemy, mamy szacunek do tego, gdzie inwestujemy. Mamy też, rozmawiamy z sąsiadami. Też wiemy, że przez te 24 miesiące nasi sąsiedzi naprawdę przeszli bardzo trudny czas. Ta inwestycja tak długo trwała też ze względu na to, że w momencie, kiedy rozpoczęliśmy ten projekt, trwała jeszcze realizacja projektu Centrum. Ja całkiem niedawno znalazłam zdjęcie w swoim telefonie, widok z pierwszego piętra, z którego jest przepiękny, już nawet na pierwszym piętrze tego budynku jest genialny widok na ulicę 27 grudnia. I mam taką perspektywę na ulicę Mielżyńskiego i 27 grudnia. I tam po prostu leżał piasek. W momencie, kiedy zaczęliśmy realizację, to po prostu miasto było w takim naprawdę głębokim remoncie. Mamy bardzo dużo zdjęć z budowy Domu Książki. Dokładnie budynek został oddany do użytku na początku grudnia, dokładnie 50 lat temu. I śmiałam się kiedyś, że w momencie, kiedy Dom Książki był budowany, to fachowcy używali taczek i my dokładnie takich samych taczek używaliśmy po 50 latach, tylko trochę nowszych, ponieważ my nie mogliśmy mieć tam...
ciężkich sprzętów.
Dokładnie tak, nie było takiej możliwości logistycznej. Więc nie ukrywam, że ta inwestycja nas bardzo mocno przed dzisiaj z perspektywy czasu, tego co się dzisiaj dzieje w Domu Książki, jak Dom Książki żyje, to absolutnie największa satysfakcja ze wszystkich zrealizowanych inwestycji. Dużo radości dlatego, że tam są ludzie po prostu w tym budynku. Fajny przykład też tego, że rewitalizacja tak naprawdę tego budynku nie była też taką rewitalizacją stricte w sensie budowlanym, ale też taka rewitalizacja społeczna. I dzisiaj naprawdę, tak jak na początku i w trakcie realizacji mieliśmy dużo takich negatywnych komentarzy, właśnie dotyczących tego, dlaczego w ogóle to robimy, to dzisiaj kompletnie one ucichły. I to mnie no, strasznie raduje, bo ja wiem, że fajnie bardzo żyją dzielnice dzisiaj, prawda? Jeżyce są, no po prostu Jeżyce tętnią absolutnie życiem. Wilda też wraca, tak? Jest przepiękna też. Dużo inwestycji nowych się pojawia. Też są rewitalizowane kamienice. Łazarz. To jest coś niesamowitego, co się dzisiaj dzieje z Poznaniem. A to centrum miasta, myślę, że takim początkiem była rewitalizacja w ogóle Świętego Marcina. Potem właśnie też rewitalizacja całego tego, realizacja tego projektu Nowe Centrum. No i w momencie, kiedy my kupiliśmy Dom Książki, ta informacja gdzieś tam się pojawiła w mediach. Wszyscy nas pytali, co dalej, a my tak naprawdę z Piotrem od samego początku nie wiedzieliśmy, czym ma być Dom Książki.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Bohaterką programu jest Joanna Janowicz, a my wracamy do tematu Domu Książki.
Ja sobie wymyśliłam na początku, żeby przywrócić książkę do domu.
No właśnie, książki. Bo ja poszukałam różnych komentarzy z tego okresu, kiedy już właśnie budynek miał nowego właściciela i na przykład były takie komentarze, że w Domu Książki na pewno już nie będzie Domu Książki. W sensie, że na pewno nie będzie tam książek i ta książka no będzie tam tylko z nazwy.
W większości tak jest. Powiedziała pani, że jestem prezesem tutaj oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ja też działam w centrali organizacji, bo jestem też przewodniczącą Rady PZDFD, więc mam taką przyjemność trochę patrzenia z lotu ptaka na Polskę i naprawdę dostrzegam to, że dzisiaj coraz więcej firm właśnie z mojej branży robi projekty, które nie tylko są projektami mieszkaniowymi. I dokładnie to chciałam zrobić, kiedy zresztą nie zrealizowaliśmy projektu Fortu 7A, ale, że tak powiem, nie zarzucam tematu. I tam też miał być projekt społeczny, a tutaj w Domu Książki, ja od początku chciałam, żeby książka wróciła do Domu Książki. Jak powiedziałam Piotrowi, że chcę postawić regały z książkami na klatce schodowej, to powiedział Joanna, świetny pomysł, tylko że przepisy pożarowe nam na to nie pozwalają. Potem pomyślałam sobie, no dobrze, no ale no nawet jeżeli zrobimy tam mieszkania i włożymy książki do tych mieszkań, no to ci ludzie no niekoniecznie będą chcieli akurat tę literaturę czytać, więc to też mnie trochę ograniczało. Nie znam się zupełnie na biznesie księgarskim, jakby dla mnie prowadzenie księgarni, staram się nie robić tego, na czym się nie znam. Pomyślałam sobie, że tak naprawdę no książka musi wrócić do Domu Książki, no a jeżeli wróci, no to musi wrócić jakby rękoma osób, które znają się na tym biznesie. I stąd jakby pojawił się właśnie Bukowski. Jest to księgarnia, która jest prowadzona też przez osoby, które mają ogromną pasję w tym, co robią i ja to też szalenie szanuję. I dlatego książka, no ale w związku z tym, że dzisiaj w Polsce co trzeci dzień zamyka się księgarnia, to dobrze wiemy o tym, że księgarnia sama nie jest w stanie już funkcjonować w tym wymiarze, który kiedyś funkcjonował. Choć dzisiaj naprawdę bardzo mnie cieszy to, jak ludzie przechodzą koło tego budynku, widzą księgarnię i po prostu do niej wchodzą po to, żeby kupić książkę. I to jest świetne, to jest genialne. No a dlatego, że książka właśnie nie może być sama, no to pojawił się pomysł na stworzenie takiego miejsca, które będzie otwarte, które nie tylko będzie takim miejscem, gdzie będzie można coś zjeść, a to nie ukrywam, że to było takie moje marzenie, żeby otworzyć kiedyś restaurację. I do tego projektu zaprosiłam też osobę, która podobne marzenie miała. Paweł Salamon, szef kuchni, który dzisiaj prowadzi restaurację Strona z nami właśnie wspólnie i z całym zespołem. Dzisiaj funkcjonujemy jako miejsce, którym można wypić kawę, coś dobrego zjeść, kupić książkę, przejrzeć ją przy stoliku, bo bardzo często widzę osoby, które po prostu siedzą i te książki też przeglądają. I też organizujemy spotkania autorskie właśnie w Domu Książki, żeby tą książkę przywrócić do życia, żeby poznaniakom pokazać coś więcej, aniżeli media społecznościowe, to jak jesteśmy bardzo od tego uzależnieni, żeby trochę powrócić do tych relacji takich międzyludzkich.
Żeby ten Dom Książki nie był tylko domem książki z tej nazwy.
Żeby tylko nie był z nazwy domem książki, ale żeby też był domem dla książki, domem dla ludzi właśnie. No, żeby stworzyć miejsce, którego jeszcze w Poznaniu chyba nie było. Dlatego też powołałam do życia Fundację Domu Książki. Te działania, które przez już wiele lat z Piotrem realizujemy w ramach Konstrukty i to nie tylko takie działania biznesowe, ale i też pomocowe. My bardzo blisko współpracujemy też z Fundacją Barka, która mnie nauczyła ekonomii społecznej i pokazała tak naprawdę działalność organizacji pozarządowych i tego, jakie dobro one wnoszą do naszej lokalnych społeczności. Poczułam potrzebę trochę takiego uporządkowania tych naszych działań pomocowych, bo to, że wspieramy rady osiedli czy społeczność lokalną tam, gdzie inwestujemy, dla mnie to jest takie naturalne, tak? Jakby wchodzimy z inwestycją w jakąś lokalizację, więc uważam, że też powinniśmy po sobie zostawić coś więcej, aniżeli tylko metry kwadratowe. Ale mam na myśli też inne działania, które uważam, że są ważne, gdzie nie ukrywam, że ja trochę biznes wykorzystuję do tego, żeby po prostu pomagać, żeby się tym dzielić, co się ma, bo po prostu warto, a też inspiruję tym innych kolegów, szczególnie z mojej branży, na czym mi bardzo zależy.
Bo to nie jest popularna praktyka, jeśli chodzi o deweloperów, chyba.
No właśnie nie jest. Często wygłaszam takie tezy, które moi współpracownicy mi mówią, żebym się czasami powstrzymała. Natomiast ja uważam, że my nie zbudujemy wizerunku jako branża, jeżeli będziemy stawiać pomniki powstańcom warszawskim, z całym szacunkiem absolutnie do powstańców, tylko że wizerunek budujemy każdą decyzją codzienną, którą podejmujemy przy swoim biurku. I uważam, że to jest szalenie ważne, bo dzisiaj my mamy ogromny wpływ na to, jak nasze miasta wyglądają. My też jako oddział poznański już realizujemy taki projekt. Jest to konferencja, którą wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich przeprowadzamy w Poznaniu i łącznie też zaprosiliśmy do tego projektu Stowarzyszenie Architektów Polskich, bo uważamy, że tak naprawdę te trzy środowiska, czyli architekci, urbaniści i inwestorzy są odpowiedzialni za to, jak miasta wyglądają. Rozlewają się nam te miasta. Ja jako inwestor jestem akurat taka bardzo uparta, zresztą Piotr też, rozpoczynając takie wspólne działania, ponieważ mój teść w 2013 roku odszedł na emeryturę i od 2014 tak naprawdę prowadzimy sami Konstruktę. I wtedy założyliśmy sobie, że będziemy inwestować tylko i wyłącznie w centrum miasta. Centrum Poznania nawet. Ograniczyliśmy to tylko i wyłącznie do Poznania. Mieliśmy bardzo dużo propozycji realizacji inwestycji gdzieś poza, ale jesteśmy takimi trochę lokalnymi patriotami. I uważamy, że tu jest tak dużo do zrobienia jeszcze, że po prostu warto.
A to nie była ryzykowna decyzja, żeby skupić się na Poznaniu, na centrum Poznania i jeszcze oprócz tego budować mieszkania, bo ja sobie tak pomyślałam, czy nie byłoby łatwiej zrobić z Domu Książki marketu, znaczy galerii handlowej, jak zwał, tak zwał, miejsca po prostu handlu.
To powiem jeszcze gorzej, łatwiej jest wybudować na polu w Komornikach, jest większy zysk, jest dużo prościej, jest szybciej, jest mniejsze ryzyko. Zupełnie inaczej buduje się w centrum miasta, kiedy buduje pani budynek w bezpośredniej sąsiedztwie tak naprawdę kamienic, które stoją ponad 100 lat. My się mierzymy naprawdę z bardzo dużymi wyzwaniami, tylko że...
Ale nie chcieliście łatwo.
No nigdy nie chcieliśmy łatwo i się śmiejemy, co będzie następne. Czasami się sami się boimy tak naprawdę, kto wpadnie na jakiś gorszy pomysł, a szef naszego działu realizacji to już czasami przeciera oczy i mówi, ja was bardzo proszę, naprawdę zróbmy coś takiego, co nie będzie powodowało, że siwy jestem, a łysy za chwilę będę. No nie ma lekko, ale pewnie można iść gdzieś tak na skróty, ale miasto Poznań naprawdę jest fajne i żeby miasto żyło tak naprawdę, no to muszą żyć w nim ludzie. To jak zaczynamy analizować konkurencję, co się buduje w centrum takim ścisłym, to naprawdę nie ma tego dużo i ludzie nie mają alternatywy, nie? Oczywiście to jest też kwestia ceny, te działki są dużo droższe w centrum, jest dużo większe ryzyko. Ale no, ludzie po prostu chcą mieszkać w centrum, tylko trzeba dać im możliwość, nie? Ale myślę, że też rewitalizację, nie? To jest ogromny potencjał, którego my się boimy. Inwestorzy się boją, chociaż jak kupiliśmy Dom Książki, to już wcześniej do tego nawiązałam, to był też taki początek trochę do zmiany Gwarnej, bo kilku inwestorów się nowych pojawiło na Gwarnej. Jak pani zobaczy, dzisiaj Gwarna naprawdę wygląda już, no wygląda może, ona nie wygląda jeszcze dobrze, bo to by było za dużo powiedziane. Pracujemy nad tym też, bo spotykam się też z Radą Osiedla, z Biurem Rewitalizacji i Koordynacji Miasta Poznania i rozmawiamy na temat tego, jak jeszcze Gwarna mogłaby wyglądać lepiej i co można by razem wspólnie zrobić. No to dzisiaj już mamy kilka kamienic, które są zrewitalizowane i to się wydarzyło po naszym zakupie. Więc zawsze taka inwestycja jedna, czasami zdarza się, że ona się staje takim impulsem troszeczkę do zmian.
Joanna Janowicz, działa pani w branży budowlanej, jest pani kobietą. Wspomniała pani, że to nie jest łatwe. Jak do tego doszło? Od początku wiedziała pani, że to będzie ta branża, w której chciałaby pani realizować się zawodowo?
Nie, zupełnie. Ja mam bardzo długą historię, ale byłam takim dzieckiem, które po prostu robiło wszystko na przekór. Dlatego też ja zaczynałam w ogóle od szkoły zawodowej. To była moja decyzja, nie rodziców. Ja po prostu powiedziałam, że chcę być kucharzem. Wszyscy przecierali oczy.
Stąd to marzenie teraz też spełnione z restauracją. Wszystko się wiąże.
Troszkę tak, chociaż ja po prostu dzisiaj akurat doceniam ten czas, bo to był bardzo krótki epizod w moim życiu, bo tylko 3 lata nauki, ale ja po prostu pracowałam fizycznie na kuchni i ja wiem, jak ta praca wygląda i ja się bardzo mocno jakby utożsamiam dzisiaj z osobami, które u nas dzisiaj pracują i bardzo szanuję ich za to, bo to jest bardzo ciężka praca.
A mało tego, w każdej chwili mogłaby pani tam wejść
nie,
i też
nie,
coś zrobić.
Nie, przesady. Nie, nie. Lubię gotować i to mnie trochę stresowuje, ale moje umiejętności zdecydowanie odbiegają od tych, które dzisiaj reprezentujemy w stronie, więc nie. Na pewno pomóc bym mogła, bo nie dalej jak 11 listopada biegałam z tacą, bo było tak strasznie dużo gości, co mnie bardzo
naprawdę
cieszyło.
Naprawdę można było otrzymać w stronie obiad od pani prezes?
Skupiam się bardziej na tym, żeby pomagać osobom, które sprzątają, a niekoniecznie podają, ale nie, jestem z załogą, bo z moim zespołem, bo uważam, że to jest ważne, że akurat szczególnie w takich dniach to jest bardzo ważne. Chyba doceniają, że ja się śmieję, bo jak wchodzę do strony, to witam się takim gestem z nimi, jakbym była po prostu z branży i dzisiaj już chyba tak czuję, że jestem. No, ale to historia moja jest długa, potem było liceum oczywiście, bo moja wychowawczyni powiedziała, Joanna, to nie jest miejsce dla ciebie, musisz zrobić coś więcej. No i w drugiej klasie szkoły zawodowej już rozpoczęłam liceum. Ale uparłam się, że skończę tą zawodową, więc jednocześnie robiłam 2 szkoły, co nie było oczywiście łatwe. Potem poszłam do studium ekonomicznego i tutaj akurat to mój tato mi doradził. Powiedział, słuchaj, finanse, ekonomia to jest coś fajnego, na pewno się z tym sprawdzisz. No i to było ciężkie w sumie to studium. Ja miałam 12 godzin rachunkowości tygodniowo, więc tak no nie było też łatwo. Potem poszłam do pracy, do korporacji, która mnie też bardzo mocno przeciągnęła. Potem poszłam na studia, bo awansowałam i dostałam taką informację, że w korporacji
to nie jest taka liniowa droga.
No nie. Zawsze robiłam pod górę. Zawsze sobie robiłam pod górę. Absolutnie tak było. Natomiast no musiałam zrobić studia, bo po prostu będąc na stanowisku kierowniczym, taki był tego wymóg, więc poszłam na studia. No a potem jeszcze na końcu na SGH zrobiłam szkołę podyplomową, jakby kierunek już związany z zarządzaniem firmą właśnie deweloperską. Ja trafiłam do Konstrukty w 2000 roku. Dokładnie w tym roku minęło 25 lat. Byłam na początku zastępcą głównego księgowego, potem trafiłam w ogóle do hotelu, który mój teść zrewitalizował pod Międzychodem. Potem wróciłam do Poznania, byłam główną księgową, dyrektorem finansowym, ale zawsze gdzieś trafiałam na firmy z branży budowlanej.
Pewnie w otoczeniu większości panów.
No tak, chociaż ten pierwiastek męski bardziej mnie dotknął w organizacji, w której dzisiaj też działam, czyli w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Kiedy wstępowałam do tej organizacji, to była droga taka, że najpierw byłam członkiem zarządu tutaj w oddziale poznańskim, potem wstąpiłam do rady jako członkini rady. Wtedy też przewodniczyła radzie, no legenda kobieta, Dorota Jarocka-Śródka, fantastyczna osoba. I Dorota też wtedy przewodniczyła radzie jako kobieta, a chyba w radzie wtedy byłyśmy albo w dwie, albo w trzy, a reszta to byli panowie i to byli prezesi spółek giełdowych, więc szczerze powiem, nie było łatwo przebić się w ogóle z jakąkolwiek tezą, a już patrząc na to, że to było 10 lat temu i byłam 10 lat młodsza, no to tym bardziej było mi trudno. I pamiętam taką sytuację, kiedy mieliśmy jedno posiedzenie rady, na którym rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby właśnie zmienić wizerunek naszej branży. I ja wtedy powiedziałam, że powinniśmy robić coś więcej, aniżeli tylko budować metry kwadratowe i tak dalej, i tak dalej. I jeden z prezesów powiedział do mnie, ale pani prezes, pani ma problem ze sprzedażą, że coś się nie sprzedaje, że musi pani dawać jakieś gratisy. To kompletnie nie o to chodziło. I trochę się śmieję, przywołuję te moje słowa sprzed 10 lat, bo ja wtedy powiedziałam, że będzie taki opór społeczny, że my po prostu w pewnym momencie przestaniemy inwestować albo bardzo mocno ograniczymy te inwestycje.
Jak przegapimy tą szansę na to,
dokładnie,
żeby dać coś więcej.
Trochę prorocze słowa. Ja czasami tak mam, że jak o czymś pomyślę, to się po prostu spełni. Moja siostra mówi, tylko nie myśl o mnie. Bardzo często mi się to zdarza, więc naprawdę czasami się powstrzymuję. No i wracając do tego, Dorota odchodziła, dała mi rekomendację na przewodniczącą. Co nie ukrywam, sama rekomendacja była dla mnie ogromnym zaskoczeniem i takim bardzo mocnym uznaniem, bo ja reprezentuję naprawdę małą firmę rodzinną, tak? My jesteśmy...
Która robi duże rzeczy.
Proszę mi wierzyć, że z perspektywy Warszawy to tak nie wygląda. I dzisiaj bardzo mocno działam, żeby właśnie nasz oddział poznański, a już bardzo mocno pretenduję do tego, żeby był największy po Warszawie, po oddziale warszawskim, bo PZFD ma sporo tych oddziałów w Polsce. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, inspirujemy się. Właśnie to jest to, że w momencie, kiedy odbudowaliśmy Żelazko, to te firmy właśnie z branży mówiły, Janne, jak wy to zrobiliście, tak? Że to jednak można. Nie? Że to nie jest takie straszne, jak go malują. I tak samo rewitalizacja. Nie? One są trudne, są droższe, są dłuższe często, są niespodzianką, bo my codziennie na budowie spotykamy się z jakimś po prostu problemem, który trzeba rozwiązać. I ten dom książki, no my musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy przez te 24 miesiące po to, żeby dzisiaj był taki efekt, jaki jest. Nie? Tylko, że często ludzie po prostu tego nie rozumieją i oczywiście to też wynika z takiego braku zaufania wzajemnego. Nie? Polacy jakby no mają taką chyba manierę po prostu, no nie wiem, no lepiej kogoś za przeproszeniem obsmarować, aniżeli mu zaufać.
No ale też bywają trudne doświadczenia z różnymi deweloperami.
Absolutnie, więc... tak, zgadzam się. Branża zasłużyła na taką łatkę. Ja się staram trochę to odczarować. Nie tylko ja, bo jest naprawdę dużo firm, które to robi i ma dobre praktyki, nie? Gdzieś tam no reagują. Ja zresztą w ramach naszej organizacji PZFD w Radzie powołałam takie ciało jak Komisja Etyki. Trudny temat, bo sami trochę siebie oceniamy i nie wszyscy to lubią, ale mam fajnych też ludzi w Radzie właśnie i bardzo mądre głowy, więc uznałam, że takie ciało by nam się przydało.
To można powiedzieć, że brakowało tej branży właśnie takiego kobiecego spojrzenia, takiej kobiecej wrażliwości.
Trochę tak, bo dzisiaj jak patrząc, zresztą ja w zarządzie w Poznaniu mam 3 kobiety, mam 2 panów, więc jest nas więcej. W konstrukcie też jest więcej kobiet, ale to kompletnie nie było moje
założenie.
Tak, ale mamy też panią kierownik budowy, kierownik robót, Agnieszkę, która też jest na budowie, Patrycja zresztą, która jest prawą ręką i kierowniczką do przygotowania inwestycji, też jest kobietą i to naprawdę bardzo pomaga. Ten pierwiastek damski jest taki, no my jesteśmy bardziej uwrażliwione, my też często z Piotrem się z wieloma kwestiami gdzieś tam nie zgadzamy, ale zawsze dyskutujemy na argumenty, ja pokazuję te kwestie, które są bardziej wrażliwe dla klientów, że jednak danie człowiekowi czegoś wcale nie stanowi o tym, że możemy na tym stracić, nie? My często na tym zyskujemy. To jest tak jak przy projekcie Żelazka, gdzie kiedyś jeden z architektów powiedział mi, że dlaczego pani sprzedaje tak tanio te mieszkania, nie? Że to w ogóle jakaś pomyłka kompletna. I absolutnie przyznaję, że ten projekt, chociaż wywodzę się z finansów i powinnam to trzymać w ryzach absolutnych i dążyć do tego, żeby zysk maksymalizować w spółce, to ja miałam takie poczucie, że ten projekt da nam zdecydowanie coś więcej. On był najgorzej opłacalnym projektem w historii konstrukty.
I to ale jest waszą wizytówką.
Absolutnie dał nam taki power do działania dalej i takie zaufanie na rynku. I dla mnie to jest dużo ważniejsze. Żelazko jest naprawdę takim przykładem na to, że chyba pierwszy budynek, który został w Poznaniu tak odbudowany, nie liczę oczywiście tych powojennych historii, ale teraz aktualnie to chyba pierwsza taka inwestycja.
A z której w takim razie jest pani bardziej dumna? Z domu książki czy z Żelazka?
Wie pani co, kiedyś mnie ktoś zapytał, ile zostawiliśmy sobie z Piotrem mieszkań w Żelazku, a ja odpowiadam na to nie i nikt nie wierzy i naprawdę nie mamy absolutnie, nie czujemy jakby nie mamy takiej manii posiadania i kiedyś siedziałam na skwerze przy Żelazku. Patrzyłam na kościół, bo tam jest przepiękna perspektywa na kościół, na placu i tak naprawdę myślałam sobie, że to i tak jest mój budynek, nie? Żelazko zawsze będzie nasze, po prostu. I tak, do czasu oczywiście, do czasu domu książki byłam najbardziej dumna z Żelazka i cały czas jestem, bo to był też fantastyczny projekt, ale dzisiaj, no serce mam podzielone na pół, nie? To nie da się tego. Jakby dom książki jest czymś innym, nie? To jest też projekt społeczny, nie? Tam jest fundacja, o której zaczęłyśmy mówić, ale oczywiście zmieniłam wątek, jak to ja, ale wrócę może na chwilę do fundacji, bo fundacja dzisiaj działa w domu książki. Mamy taką salę, którą stworzyliśmy na poziomie -1 w Domu Książki. I to jest sala, która jest oddawana organizacjom pozarządowym. My nie pobieramy opłat za tą salę od organizacji pozarządowych, od podmiotów ekonomii społecznej. To jest sala, w której odbywają się różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, warsztaty. To są też zajęcia psychologów dla młodzieży. Bardzo fantastyczne rzeczy tam się dzieją.
A można byłoby zrobić sklep. Duży.
No można by. Ja mam problem z wielopowierzchniowymi sklepami. Nie będę już używała też marki, z którą też mam problem, ponieważ robię wszystko, żeby w naszych budynkach tak projektować lokale. A proszę mi wierzyć, że się da, żeby tak projektować lokale, żeby właśnie niektóre sieci handlowe po prostu nie chciały jakby umiejscowiać swoich lokalizacji u nas. I bardzo walczyłam też o to w Żelazku. I tam jest super miejsca. Są jeszcze w ogóle, jest raj szycia. W ogóle to jest niesamowite, bo to jest sklep z maszynami do szycia i tam jest wystawa też starych maszyn do szycia, więc... A w ogóle kiedyś panie, które były właścicielkami Żelazka, one miały krawiectwo. Więc to jest świetna historia. No, to jest bardzo,
historia
bardzo
zatoczyła
fajne.
Koło. Tak, wróćmy do tej koło. Sali faktycznie oddanej społecznie organizacjom. Rozumiem, że kalendarz jest pewnie zapełniony na miesiące w przód.
Powiem tak, jest zapełniony tak, że ja nie mogę nawet odbyć tam spotkań czasami, chociaż chcę, bo mamy tam świetny sprzęt taki audiowizualny, który też do telekonferencji służy. I naprawdę nie ma wolnego terminu. Ja czasami przecieram oczy i mówię, słuchajcie, ale tak 2 godziny, no to szefowa do 11, bo 11 już ten, więc super. Tam są kluby książki, jest też klub książki w języku angielskim dla kobiet, więc fajne rzeczy się dzieją. Naprawdę warto śledzić w ogóle nasze sociale i oglądać to, czytać, co tam się dzieje, bo to są bardzo fajne rzeczy i uważam, że fajnie, że udało się stworzyć takie miejsce, bo organizacje pozarządowe często nie mają środków też na to, żeby wynajmować takie przestrzenie, a dwa, że one są często w takich bardzo nieoczywistych lokalizacjach i na pewno nie tak dobrze skomunikowanych jak Dom Książki, bo część inwestorów mnie pyta, czy to nie jest problem, że my nie mamy parkingu. I pewnie dla niektórych jest, chociaż tego nie zgłaszają, bo też dla mieszkańców to też nie jest problem. To też jest bardzo fajne, że oni wszyscy jeżdżą rowerami i to jest super. W jednym z lokali, który kupiliśmy na dziedzińcu właśnie Domu Książki, będzie rowerownia, bo mamy takie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla rowerów, że po prostu tam ją tworzymy w lokalu usługowym, który też moglibyśmy wynająć komercyjnie. Ale skoro klienci mówią, jeździmy tramwajami, jeździmy rowerami, prosimy o to miejsce, bo chcemy, żeby były te rowery bezpieczne, szczególnie teraz na zimę. Także no to jest niesamowite, ale no nie przeszkadza to i mówię, wracając do fundacji, jest tak dobrze zlokalizowana ta sala, czyli centrum miasta, gdzie ludzie dosłownie pod budynek podjeżdżają tramwajem, że cieszy się to naprawdę ogromnym zainteresowaniem, co mnie bardzo cieszy, bo Patrycja, która w moim imieniu jakby działa w fundacji i też rozmawia z wszystkimi organizacjami, ona też bardzo pieczołowicie dobiera te podmioty, żeby te działania były takie nakierowane właśnie na potrzeby gdzieś tam młodzieży właśnie i różnych osób z różnymi własnymi potrzebami.
Muszę się pani spytać o supermoc, bo czas nam mija nieubłaganie. Nie wiem, kiedy to się stało. Czy czuje się pani dzisiaj supermocna?
Czuję dużą satysfakcję. Czuję dużą satysfakcję. Czy czuję się supermocna? Myślę, że nie, bo zawsze mam takie poczucie, że jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. Na pewno daje mi dużo radości to, że już dzisiaj mój jeden dorosły syn, bo Janek ma 19 lat, młodszy syn ma 14 i cenię ich za to, że oni tak kompletnie nie przywiązują wagi do tego, co rodzice robią i to jest super. Chociaż syn chodził do ZSK na Fredry i kiedyś przyszedł do domu i mówi: mamo, dlaczego mi nie powiedziałaś, że kupiliście dom książki? A dowiedział się dlatego, że szedł z kolegami na pizzerynkę i jeden z kolegów mu powiedział, że na tej tablicy informacyjnej budowlanej jest napisane Konstrukta Plus. I faktycznie tak było.
Tak się dowiedział.
Tak się dowiedział, że kupiliśmy dom książki. Ale on faktycznie, dzisiaj mam takie poczucie, że trochę ten Poznań jest nasz, ale cieszę się, że też poznaniakom się po prostu zaczyna żyć lepiej, nie? Że ta przestrzeń się zmienia, że wszyscy inwestorzy już teraz myślą trochę więcej o tym, żeby, mówiła pani o rozlewaniu się miast, nie? Żeby ludzie zostali w mieście, to muszą mieć lepsze warunki do życia. Nie? I każdy musi dołożyć tą cegiełkę, bo samo miasto nie jest w stanie tego zrobić. Jest mnóstwo rzeczy w zakresie legislacji też w tym obszarze do zrobienia, w zakresie partycypacji takiej trochę społecznej, tak? Przez inwestorów wszystkich. Więc jak połączymy siły właśnie z samorządem, to ja myślę, że naprawdę bardzo wiele można jeszcze zrobić i ludzie będą chcieli wracać do miast, bo ja też 15 lat mieszkałam poza Poznaniem i 4 lata temu się przeprowadziłam i całkiem dobrze mi się tu żyje.
A jakie są pani supermoce w takim razie?
Supermoce? No na pewno czuję dużą sprawczość właśnie w kontekście branży, nie? To absolutnie jakby...
A ta wizyjność? Albo...
Kompletnie nie wiem, skąd mam tą intuicję, ale po prostu ją mam i faktycznie, jak już sobie coś założę, to pewnie ta konsekwencja, nie? To codzienne, mozolne dążenie do tego, żeby krok po kroku spełniać trochę te marzenia, ale i też to, co sobie założyłam.
Jest pani wizjonerką?
Kilka osób już mi to powiedziało. Ostatnio usłyszałam to od Karola Marcinkowskiego, to jest potomek tego Karola Marcinkowskiego, tego lekarza znanego z Poznania i nie ukrywam, pan chyba około 80-letni jest w ogóle architektem i inwestorem, też deweloperem w Kopenhadze. Tak, otrzymałam zaproszenie, jadę z deweloperami w maju na taki projekt poznawczy, jakby żebyśmy zainspirowali się trochę architekturą Kopenhagi i właśnie od pana Karola usłyszałam, że jestem wizjonerem. Powiem szczerze, zaskoczyło mnie też to, ale no pewnie tak trochę jest, no bo trzeba widzieć ten koniec, żeby coś zacząć, nie?
Żeby się podjąć.
No żeby się podjąć, żeby, no ja powiem tak, to nie jest w pojedynkę, nie? To są ludzie, to jest zespół, to są absolutna energia z tego, że przychodzę do biura i naprawdę widzę te uśmiechnięte twarze i nawet jak mamy problemy, bo je mamy codziennie i też się mylimy, to gdzieś tam w tym zespole można naprawdę bardzo wiele zrobić, więc super.
Super mocna, wizjonerka. Trochę szalona, ale niesamowicie pozytywna. Joanna Janowicz, prezes firmy Konstrukta Plus, odpowiedzialnej za największą rewitalizację ostatnich lat w Poznaniu, czyli za oddanie domu książki po zmianach. Bardzo dziękuję, że przyszła pani do Radia Poznań.
Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Dzięki.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.